nasz Jonasz. Jonasz jest nasz, bo zna nasze doświadczenia. Jonasz wie, co to znaczy się zgubić. My też wiemy, co to znaczy się zgubić. To znaczy postępować inaczej niż moja tożsamość, rola, powołanie. Pogubić się, czyli nie wiedzieć tak naprawdę, dokąd w najbliższym czasie ja zmierzam, chciałbym iść. Ale Jonasz też jest nasz, bo tak jak i on, tak i każdy z nas próbuje coś ze swoim życiem zrobić, zmienić, powalczyć. O tym było wczoraj. O szukaniu własnej tożsamości, było pytanie, kim jestem i o takiej pracy nad sobą, o obraniu życia w swoje ręce. Z Jonaszem rozstaliśmy się wczoraj w momencie, gdy w otchłaniach wielkiej wody został złapany przez wielką rybę. Nie wiemy, co to była za ryba, czy wieloryb, czy orka. Wiemy natomiast, że ten motyw połknięcia Jonasza przez rybę był bardzo ważny dla chrześcijan, szczególnie dla chrześcijan u początku chrześcijaństwa, dla starożytnego kościoła. Właściwie podstawowe przedstawienia, które wtedy chrześcijanie tworzyli, dotyczyły Jonasza. Szacuje się, że w sztuce chrześcijańskiej mamy około 70 fresków i ponad 200 różnego rodzaju rzeźb na sarkofagach, baptysteriach, katakumbach, które przedstawiają właśnie Jonasza, scenę z życia Jonasza. Jeśli kiedyś będziecie mieli okazję zobaczyć takiego Jonasza gdzieś, nie wiem, we Włoszech na przykład, to od razu datujcie, że to III-IV wiek. Bardzo stare chrześcijaństwo. Potem jakby chrześcijanom się już to znudziło i robili różne inne rzeczy, ale do IV wieku Jonasz był top. Zdecydowanie przewodził. I wśród tych przedstawień w sztuce chrześcijańskiej szczególną uwagę zwraca jeden rodzaj. Mianowicie przedstawienie takich dwóch scen koło siebie, w których widzimy połknięcie Jonasza i wyrzucenie Jonasza na brzeg, wyplucie Jonasza. Najpierw jest ta pierwsza scena, kiedy Jonasz wpada do ryby, ryba go połuka i tu ważny szczegół, on wpada do niej przodem, głową do ryby, do paszczy. A potem jest druga scena, kiedy ta ryba wyrzuca Jonasza na brzeg i tutaj znowu ważny szczegół, Jonasz wypada z tej ryby, zostaje wyrzucony, wypluty, znowu głową do przodu. Ja się tam na tym jakoś super nie znam, ale historycy sztuki mówią, że taki zabieg, w którym Jonasz wpada do ryby głową do przodu i wypada głową do przodu, chce pokazać, że Jonasz w rybie się nawrócił. Znaczy obrócił, czyli nawrócił. Że to jest taki zabieg, który mówi, a tam nastąpiło nawrócenie. Że to chce pokazać artysta w takim wyobrażeniu. No, tyle tylko, że ten Jonasz to się tak nawrócił, że się nie nawrócił. Że on się tak nawrócił troszkę, a troszkę nie. Tak jak ja, tak jak ty, tak jak każdy z nas się nawraca. Dlatego ten Jonasz jest taki nasz. Bo my się tak nawracamy i nie nawracamy, troszkę nawracamy, troszkę nie. No popatrzcie sami. Kiedy Pan Bóg kieruje do Jonasza słowo na początku księgi Jonasza, to mówi mu tak: wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i upomnij ją, albowiem jej nieprawość dotarła przed moje oblicze. Nie wiem, czy znacie takie doświadczenie, co Pan Bóg tutaj zawarł w tym poleceniu. Wstań, idź do Niniwy i powiedz, że nieprawość dotarła przed oblicze. Może z dzieciństwa albo z jakiegoś innego etapu życia, kiedy stajesz przed kimś i mama mówi, popatrz mi w oczy, a ty wiesz, że zrobiłeś no, słabą rzecz i nie chcesz patrzeć w oczy. Popatrz w oczy. To jest taki mądry zabieg mamy czy taty, bo to jest taki zabieg, który pomaga odkryć, że zło, jakieś konkretne przewinienie, to nie tylko łamanie prawa, to czasem też jest łamanie serca. I dlatego my tak chowamy do oczy, błądzimy gdzieś tym wzrokiem. To jest dla nas niewygodne, popatrzeć komuś w oczy, trudne, ale wszyscy czujemy, że jak się odważymy popatrzeć w oczy, to potem jest ogromny potencjał, szansa, możliwość łez przebaczenia, przytulenia, przyjęcia, nie? Miłosierdzia. Generalnie właśnie do tego zaprasza Pan Bóg Jonasza. Jonasz, powiedz Niniwie, że ich grzech dotarł przed moje oblicze. Chciałbym, żebyśmy stanęli ze sobą, z tą Niniwą, z tymi mieszkańcami Niniwy twarzą w twarz. To będzie dla nich trudne. Ale ja im potem właśnie przebaczę, przytulę ich, okażę miłosierdzie. Powiedz, że ich nieprawość dotarła przed moje oblicze. No a co mówi Jonasz? Jeszcze 40 dni, a będziecie zburzeni. Znaczy, generalnie no, wszyscy czujemy, że nie mówi tego samego. I nawet jeśli jego przesłanie oczywiście jest prawdziwe, bo ono mówi o tym, że grzech ma ze sobą konsekwencje, niesie ze sobą konsekwencje, to Jonasz tak to mówi, że już się nie da jeszcze prościej. Jonasz w ogóle się nie fatyguje, żeby jako prorok powiedzieć: wyrocznia Pana, jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Tak mówi Pan. A już przez usta mu nie przejdzie taki dodatek: jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona, chyba że się nawróci. O nie, 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 nie. To w ogóle nie bierzemy pod uwagę takiej opcji. Wydaje się, że z całego tego polecenia, które Pan Bóg dał Jonaszowi, Jonasz zrozumiał mniej więcej tyle, że Pan Bóg dał mu do ręki coś w rodzaju lontu. Polecenie Pana Boga go podpaliło. Jonasz sobie obliczył, ile dni trzeba, żeby ogień doszedł do ładunku wybuchowego. No i teraz nic, tylko kupić popcorn i kole w ostatniej scenie, siąść na górze i patrzeć, czy zniszczenie tej Niniwy to będzie takie jak zniszczenie Sodomy, a może lepsze. Tam to było niezłe podobno, ale jest szansa na lepsze efekty. W ogóle nie zakłada, że ktoś ten ląd może przydeptać, że on wcale nie musi dojść do tego ładunku wybuchowego. Nie, nie, nie. To już jest jasna wizja. 40 dni i po nich. Jonasz, nasz biedny Jonasz, ma nawrócić Niniwę, ale sam potrzebuje nawrócenia. On się w tym brzuchu nawrócił, ale nie nawrócił. Ciągle jest poraniony, ciągle jest pogubiony. Jest tak samo poraniony, jak poraniona jest Niniwa. On głosi nawrócenie Niniwie, a nawracająca się Niniwa głosi jemu nawrócenie. Był prorokiem dla Niniwy i dla siebie. Jak mawia papież Franciszek, i często to ksiądz Krzysztof cytuje, jest mieszaniną światła i cienia. Jest w nim piękna historia o wzięciu odpowiedzialności i rzuceniu się w morze, ale jest też cała masa ciemności, która polega na, no właśnie, niemożliwości dopuszczenia wizji miłosierdzia dla wrogów. Jonasz nie jest łatwy, Jonasz jest trudny. W tym polskim tłumaczeniu mamy tak ładnie, poetycko dane, że ryba go wypluła. Ale jakbyśmy czytali w oryginale, to jest dosadnie, zwymiotowała. Są takie komentarze, że Jonasz był tak toksyczny, tak niestrawny, że nawet ryba z nim nie mogła w stanie wytrzymać. No, ciężki przypadek. Nie ma łatwo. I teraz jest bardzo ważne to, że Pan Bóg mówi: no właśnie, lubię ciężkie przypadki. Wchodzę w ciężkie przypadki. To znaczy, to nie jest tak łatwo czasem się wziąć i nawrócić. Generalnie w ogóle tak się nie da zrobić. Może ktoś tak wczoraj miał po tej wczorajszej konferencji, bo ja tak trochę mówiłem, że trzeba zrobić plan, metoda, konkret, działanie, że pomyślał: nie, no rano wstaję i ruszam do walki. I już w południe miał takie poczucie: znowu nie wyszło. No bo to tak działa. Jest to przepiękny moment, kiedy Jonasz jest w brzuchu tej ryby, mówi te psalmy i kończy ten psalm takim zdaniem: spełnię to, co ślubowałem, zbawienie jest u Pana. I kiedy powiedział to zdanie: spełnię to, co ślubowałem, zbawienie jest u Pana, to Pan rozkazał wielkiej rybie, by wypluła Jonasza. Wtedy, to jest trochę zdanie według mnie klucz do Jonasza, spełnię to, co ślubowałem. Trzeba podjąć decyzję, wziąć odpowiedzialność i rzucić się w morze. Trzeba jeszcze raz przyznać się do winy, ruszyć do Niniwy. Ale ostatecznie spełnię to, co ślubowałem, tak? Ostatecznie jednak zbawienie jest u Pana. To łaska mnie zbawia. To Jego działanie, to Jego moc. Tak naprawdę nawraca nas Pan Bóg, a nie nasze tam nie wiadomo jakie wielkie wysiłki. I dzisiaj w tej kolejnej konferencji chciałbym chyba dużo bardziej o Panu Bogu niż o Jonaszu, bo to On jest kluczowym graczem w nawróceniu Jonasza i w naszym własnym nawróceniu. Ta opowieść o Panu Bogu dla mnie rozpoczyna się najpiękniejszym zdaniem tej księgi, czy wybrzmiewa, kiedy na początku trzeciego rozdziału słyszymy takie bardzo proste zdanie: Pan przemówił do Jonasza po raz drugi. Po raz drugi. Naprawdę nasz Pan jest miłośnikiem drugiej szansy, nowego początku, nowej okazji. To naprawdę jest tak, że kiedy plan A nie wypala, to wymyśla plan B. Kiedy plan B nie wymyśla, wymyśla plan C. A kiedy plan Z nie wypala, to wymyśla nowy alfabet. Że on naprawdę nie ma problemu z tym, żeby poszukać. Poszukać okazji, by jeszcze raz mnie złapać. Dopiero w tym roku to zauważyłem. Jak jest opisane w Ewangeliach powołanie Piotra. Otwierasz sobie Ewangelię Mateusza, no i czytasz, że Jezus przechodzi koło jeziora, Piotr i Andrzej są w jednej łódce, Jakub i Jan w drugiej, i wtedy przy jeziorze Jezus powołał Piotra. Otwierasz Ewangelię Jana i słyszysz, że to Andrzej przyprowadził Piotra do Jezusa. Otwierasz Ewangelię Łukasza i tam się dowiadujesz, że po całonocnym nieudanym połowie Piotr jest sfrustrowany, wtedy Jezus mu mówi, zarzuć sieci na połów, łowi bardzo dużo i wtedy Jezus mówi do niego, pójdź za mną. No to kiedy? Kiedy Jezus powołał Piotra? Każda Ewangelia mówi co innego. A ojcowie komentują, a może było tak, że Jezus tego Piotra powoływał raz po raz i powołał go raz, a Piotr się zapalił, tak jak ja się zapalam. Tak, teraz już będzie dobrze. A po tygodniu, miesiącu wyślizgnął się Panu Jezusowi. Znowu mu uciekł i Pan Jezus powiedział, dobra, zarzucamy drugi raz. A teraz trzeci. I tak raz po raz próbuje zdobyć moje i twoje serce. Szuka, próbuje. Bóg się nie męczy, kocha powtarzać to papież Franciszek. Nie nuży się, nie odpuszcza sobie szukania nas w naszym nawróceniu, dawania nam kolejnych szans. Bóg jest ciągle wolny w dawaniu nam kolejnych szans i jest też nieskończenie kreatywny. To druga jego cecha, która przepięknie wybrzmiewa w tej księdze. Szuka sposobów, dostosowuje sposoby do naszych historii życia, do naszego doświadczenia. Popatrzcie, co było potrzebne, żeby nawrócić marynarzy? Burza. Wybuchła wielka burza i chłopaki się nawróciły. Co było potrzebne, żeby nawrócić mieszkańców Niniwy? Jedno zdanie. Jonasz mówił jedno zdanie i Niniwa się nawróciła. A co było potrzebne, żeby nawrócić Jonasza? Sztorm, burza, wielka ryba, krzak rycynusowy, robaczek, wschodni wiatr. I księga kończy się tak, że dalej nie wiadomo, czy się nawrócił. Czy Pan Bóg mówi, no niezły przypadek, lubię, naprawdę, wyjątkowy. I znajdzie ten sposób, który będzie potrzebny do ciebie i szuka, i szukał będzie dalej, i na pewno szukał. Pięć nie zadziałało, poszuka szóstego. Kreatywność Boga w szukaniu podejść do nich, do nas. Dla mnie to moją ulubioną historią o kreatywności, twórczości Pana Boga w szukaniu naszego serca jest historia, którą opowiadał ojciec Piotr Kleszcz, franciszkanin. To jest historia o targach książki w Krakowie. To jest historia o tym, że kiedyś tutaj w Krakowie, no co roku są targi książki i dominikanie tam mają swoje wydawnictwo w drodze i na tych targach książki już kończył się ten dzień, ludzie powoli schodzili ze stanowisk, no i podszedł taki jeden mężczyzna, który na konesera literatury nie wyglądał, nawet na takiego gościa, co streszczeń czyta, nie wyglądał. No więc ten dominikanin pomyślał, niech wie, że dominikanie mają gest, dam mu dowolną książkę za darmo. Proszę pana, proszę sobie wybrać, kończymy dzień. No i facet wybrał Biblię, taką ładnie wydaną, więc ten dominikanin opowiadał to potem, cudowna chwila. Mam gest i od razu człowiek wybiera Biblię, dzieło ewangelizacji się szerzy. No i zapytał go, przepraszam, jeszcze tak dopytam, a dlaczego akurat tą Biblię, co pana skłoniło? A on mówi, szczerze? No szczerze. No potrzebuję tej Biblii na skręty. Na co? Na skręty? No tak, potrzebuję kartek na skręty. Opowiada ten dominikanin, że to był super trudny moment jego życia. Dać, nie dać, już mu w sumie dał, wyrwać, nie wyrwać. Biblia, co on robi, świętokradztwo, nie wie jak to w ogóle nazwać, zbezczeszczenie. I natknął go duch i mówi, no dobra, to umówmy się tak, że jak pan będzie czytał tą Biblię i w sensie robił te skręty z tej Biblii, to najpierw proszę przeczytać każdą kartkę, z której zrobi pan skręta, tak od góry do dołu porządnie. Nie, no mogę obiecać, nie ma problemu. Wziął to pismo i opowiada ten ojciec Piotr i dominikanie, że po paru latach na stanowisko do dominikańskiego wydawnictwa w drodze podchodzi facet i się pyta ojca, przepraszam, kojarzy mi ojciec? Nie, niekoniecznie. Proszę przypomnieć, gdzie się poznaliśmy. Może wtedy będzie mi łatwiej. Parę lat temu byłem tutaj i poprosiłem o Biblię na skręty. Nie no, doskonale pamiętam. Straciłem tydzień z życia przez pana, nie mogłem spać. No wiem, domyślam się. Bardzo chciałem podziękować, bardzo. Rzeczywiście było tak, jak ojciec mówił, jak ojciec prosił, tak zrobiłem. Czytałem kartkę, robiłem skręta. No i tak, zjarałem Mateusza, wyjarałem Marka, przejarałem Łukasza. I kiedy doszedłem do Jana, to wszystko tak zaczęło we mnie pracować, myśleć, powtarzać się, wracać, że stwierdziłem, że tak dłużej się nie da. Pogadałem z jednym księdzem, potem z drugim, potem była jedna spowiedź, druga spowiedź. Ja naprawdę się nawróciłem. Bardzo dziękuję. Ja bardzo lubię tę historię w kontekście kreatywności Pana Boga, bo to jest historia o Panu Bogu, który swoje święte pismo poświęci, żeby ocalić człowieka. Biblię poświęci, żeby złapać twoje serce. Takiego poszuka sposobu, takiej metody, by się z tobą spotkać. Nie wycofa się, nie zrezygnuje. Jesteś bardzo cenny. Trzecia sprawa, oprócz tych drugich szans i kreatywności, to niezwykle warto zwrócić uwagę na wolność, jaką Pan Bóg nam daje. Jak się kończy Księga Jonasza? No właśnie tak się kończy, że dalej nic nie wiadomo. Czy się nawrócił ten Jonasz, czy nie? Bo taki jest Bóg. Bo Bóg nie użyje żadnej magicznej sztuczki, nie zmusi, nie wejdzie z buciorami w twoje życie. Dżentelmeńsko zapuka i do ciebie należy decyzja. Nie naruszy wolności. Jakie to jest cudowne. Jak sobie o tym myślę, to dla mnie szczególnie ważny jest ten moment, kiedy Jezus przychodzi do Nazaretu. To było jego rodzinne miasto. Tam byli ludzie, z którymi grał w piłkę, jak się wtedy grało w piłkę, nie wiem. Generalnie ziomki, z którymi się bawił, bliscy, jego ludzie, może krewni, może jacyś kuzyni. I ewangelista mówi, nie mógł tam uczynić żadnego cudu z powodu ich niedowiarstwa. Ja myślę, że go to niesamowicie bolało. Że akurat nie wierzą ci, którzy są jego jakby tam, a inni, co innego, jak tam nie wierzą dalsi, ale jak nie wierzą bliscy, no nie, jak bliscy nie wierzą, to cię bardzo boli. Wszystko byś zrobił, żeby uwierzyli, bo to są twoi ludzie, twoi kochani ludzie, twoja najlepsza przyjaciółka, twój brat, twój tato, bardzo byś chciał, by wierzył, no a nie wierzy. I Jezus nie posunął się, nie uległ żadnej pokusie, by w Nazarecie zrobić taką sztuczkę, by uwierzyli. Pozwolił im nie wierzyć. Zostawił w wolności. Jaka to jest wolność? Jaka to jest miłość, która szanuje wolność? Będziecie tak kochać ludzi, może macie takich ludzi, których no nie możecie zmusić do Pana Jezusa. Jak jesteście przy nich cierpliwie, dajecie im tą wolność, to ich naprawdę głęboko, gorąco kochacie. Czwarta sprawa, która jest przepiękna właśnie w kochaniu Pana Boga, która też jest widoczna w tej księdze, to jest nie tylko przebaczenie, które On nam daje, ale powierzanie misji, zaufanie, dawanie odpowiedzialności, potrzebowanie nas ciągle. Naprawdę ta księga mogłaby wyglądać tak, że po tej całej historii z rybą, jak ona go wyrzuciła na brzeg, to Pan Bóg mógł powiedzieć: Jonasz, cieszę się, że sobie pewne sprawy wyjaśniliśmy, ja się nie gniewam, trzymaj się, miej dobry dzień, ale do Niniwy to ja sobie znajdę kogoś, z kim się da współpracować. Ale do ciebie naprawdę nic nie mam, przebaczyłem ci, jestem Bogiem miłosierdzia, ale współpracować będę z kim innym. Nie, powiedział po raz drugi: Jonasz, ciebie potrzebuję, chodź. Ja bym bardzo chciał tak umieć, kiedy ktoś zawiedzie moje zaufanie, kiedy się zrażę raz, drugi, trzeci, powiedzieć: spróbujmy czwarty. Jakie to jest, łatwiej jest powiedzieć: nie gniewam się, i szczerze mówię, nie gniewam się, ale powiedzieć: spróbujmy jeszcze raz. Bóg mówi: jeszcze raz, spróbujmy, ufam, potrzebuję. Bierze nas z całym tym doświadczeniem, tym trudnym dorobkiem, który nas oskarża, osądza. Celnik Mateusz, wystarczyłoby, żeby przebaczył mu grzechy, ale on nie tylko przebaczył mu grzechy. Wziął go do grupy uczniów, do grona apostołów i od razu z tego powodu dwa wersety dalej były problemy. Najpiękniej to widać na Piotrze. Kiedy Piotrowi przebacza grzechy i nad Jeziorem Galilejskim Piotr mówi: kocham Cię, Ty wiesz, że Cię kocham. I wtedy Jezus nie mówi: dziękuję, wyrównaliśmy rachunki, ale papieżem będzie Jan, bo ma lepsze CV. Tylko mówi: Ty, Piotrze, będziesz papieżem, z Tobą będę współpracował. Masz trudne momenty i dalej Cię potrzebuję, dalej Cię potrzebuję. A Paweł, który mordował ludzi, Ty będziesz apostołem narodów, nie kto inny, Ty. Mógł tylko przebaczyć, ale przebaczył i powierzył, zaufał, dał misję. Każde nasze powołanie z Panem Bogiem to jest historia o tym, że On mnie ciągle dalej potrzebuje. Nie tylko przebacza, wybiera, posyła. Zapamiętajcie to zdanie może najbardziej z tej całej konferencji. Bóg nie wybrzydza na ludzi. Nigdy. Przyjmuję narzędzia takie, jakie są, z całymi naszymi defektami, brakami. Jak tak czytam tą historię tego Jonasza i widzę, jak on idzie przez tą Niniwę i mówi lakonicznie, jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zburzona, jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zburzona, to naprawdę mam takie poczucie, że on tak współpracuje z Panem Bogiem, jakby musiał. To znaczy tak, jak, nie wiem, Szymon Cyrenejczyk niesie krzyż. Przymusili go, to niesie. Ale nie ma najmniejszej ochoty. Prorok Brandstetter, wspomniany już tutaj dzisiaj w tej swojej książeczce Prorok Jonasz, przepięknie pisze właśnie o takiej rozmowie Jonasza z Panem Bogiem. Posłuchajcie fragmentu. Pan przychodzi do Jonasza i mówi mu tak. Byłeś posłusznym narzędziem w rękach moich, Jonaszu. Pod przymusem odparł pokornie mąż sprawiedliwy. Wiesz przecież, że twój rozkaz nie był po mojej myśli i gdyby nie, tym większa twoja zasługa. Przerwał mu Pan, że wykonałeś ów rozkaz na przekór sobie samemu, a mnie na chwałę. W posłuszeństwie swoim posunąłeś się tak daleko, że wolałeś zaprzeczyć sobie niż Panu swojemu. Swoją wolę złożyłeś w moje ręce. Jaką Brandstetter ma genialną intuicję. My byśmy powiesili, albo ja przynajmniej, psy na tym Jonaszu. Tak pomagać, to lepiej nie pomagać. Jak masz tak głosić nawrócenie Niniwy, to lepiej już nic nie mów. A Pan Bóg nie wybrzydza ludźmi. Pan Bóg widzi jakieś głębsze dno, widzi dobro, widzi piękno w tym Jonaszu, no nie? Bo Bóg nigdy nie wybrzydza nad ludźmi. Przyjmuje w całym doświadczeniu, no nie? Choćby ci ludzie mieli największy kryzys i apogeum kryzysu. Ostatnia scena, kiedy Pan Bóg już nie wie, jak do tego Jonasza podejść, bo on znowu się obraził, rośnie ten krzak rycynusowy nad nim. Krzak rycynusowy to jest w ogóle taki krzak, z którego robi się olej rycynusowy leczniczy. Bo on chce go leczyć serce tego Jonasza. W średniowieczu ten krzak ze względu na kształt liści, bo liście są w kształcie takiej dłoni, nazwano Palma Christi, dłoń Chrystusa. Nawet jak Jonasz jest śmiertelnie obrażony i właśnie znowu ma pretensje do Pana Boga i chce mu zrobić na złość, to Bóg wyciąga dłoń, rękę nad Jonaszem i mówi: dziecko, mam cię w mojej ręce, nie musisz uciekać, jesteś przy mnie, jesteś w mojej dłoni, mam cię w swoim życiu. Nawet jak się obrażasz i buntujesz i zamierzasz zrobić na złość Panu Bogu. Szykując się do tej rekolekcji, czytałem takie żydowskie komentarze do księgi Jonasza i natrafiłem tam na taką historię, która myślę bardzo oddaje tego ducha. Historia jest taka, że pewnego razu w święto Jom Kippur stanął przed synagogą pewien bezbożny Żyd z wielkim kawałkiem świńskiego mięsa. A Żydzi ani nie mogą jeść w Jom Kippur, ani tym bardziej świńskiego mięsa. I było pusto na placu przed synagogą, no bo wszyscy byli w środku osłabieni głodem i modlitwą. I wyszedł do niego rabin. I rabin powiedział: przyjacielu, czy ty wiesz, jaki jest dzisiaj dzień? Wiem doskonale, specjalnie taki wybrałem. A czy ty na pewno wiesz, co ty trzymasz w rękach? Tak, wiem doskonale, to świńskie mięso. Ale ty pewnie nie wiesz, że Żydom nie wolno jeść świńskiego mięsa. Wiem. Dlatego je mam i zaraz zjem, żeby zrobić wszystkim na złość. I Panu Bogu też. Ale to pewnie to nie jest świńskie mięso, tylko inne. Tak, to jest świńskie mięso. Wszystko wiem. Specjalnie to robię. I wtedy rabin podniósł oczy do góry i powiedział: Panie Boże, widzisz, jaki ty masz lud? Nawet najgorszy Żyd nie ośmieli się kłamać w ten święty dzień. I Żyd padł na kolana, rozpłakał się i powiedział: skoro ten rabin znalazł we mnie dobro, a we mnie według mnie było samo zło, skoro nie zdołałem rozgniewać rabina, to jak rozgniewam Najwyższego? Nie rozgniewam. Takiego mamy Pana Boga, nie? Takiego Pana Boga, na którego się możesz obrazić, zbuntować jak Jonasz. Śmiertelnie się gniewam, słusznie, powinieneś zniszczyć całą tą Niniwę. Uśmiechnie się, powie: dziecko, i miłosierdziem cię będzie leczył. Miłosierdziem, to jest jego sposób leczenia nas. Ja poprzedniej parafii byłem na Salwatorze, chodziłem tam po kolędzie, po Prusa. Tam mieszkał taki pan Izydor Stella Sawicki. pierwszy rektor Politechniki. Podnosili wtedy dom. I miał taką firmę zatrudnioną, która mu podnosiła ten dom piętro wyżej. No i nagle odkryli, że nagle z tego domu znikają narzędzia. Zrobili takie małe śledztwo. No i okazało się, że taki przysłowiowy młody z budowy kradnie te narzędzia. No i on z nim rozmawia, ten Izydor. Młody, co ty robisz? Ja cię tu zatrudniłem, policję teraz powinienem wezwać. To się musi skończyć tragicznie. Młody stał, głowa spuszczona. I pan Izydor Stella Sawicki mówi... Ja wiem, że ty masz pogubione serce. Dobre, tylko pogubione. Zrobimy tak. Teraz otwieramy Politechnikę właśnie. Potrzebuję tam głównego woźnego. A nie wiem, czy wiecie, główny woźny to jest ważniejszy od rektora, bo ma wszystkie klucze. Naprawdę. Główny woźny to już nie da się wyżej. I tego, który był złodziejem, który mu dom ukradał, zrobił głównym woźnym. I opowiadała to rodzina Stella Sawickich, bo to taka ich rodzinna historia, że był największym przyjacielem domu, przyjacielem. Zmieniło się jego serce, był wierny do końca, bo miłość miłosierna zmieniła jego serce. Bo tak nas Pan Bóg leczy, nadmiarem dobroci. Nadmiarem dobroci. Jonasz w brzuchu ryby modlił się, uciekłem sprzed twoich oczu. Pamiętacie, co miał powiedzieć Niniwie? Miał powiedzieć Niniwie, żeby się stawili przed twarzą Boga. Bo to spotkanie nie jest łatwe, kiedy widzisz swój grzech, swoją słabość. Trudno wytrzymać czasem, ale zawsze, jak jesteś przed obliczem Pana Boga, to się to kończy miłosierdziem, przebaczeniem. I mówimy tą konferencję w dniu, kiedy za chwilę będziemy to celebrować. Kiedy usiądziemy w konfesjonałach i będziemy każdego z was, ciebie zapraszać, byś stanął przed obliczem Pana Boga. Wcale to niełatwe, bo jak się spotka ze wzrokiem, to sobie myślisz, no nie tylko łamie prawo, ale często serce. Ale czeka cię miłosierdzie, bo Bóg leczy miłosierdziem, bo taki jest nasz Pan Bóg, który nawraca. Amen.